Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w to piękne święto świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Przyzywamy ich dzisiaj i prosimy o opiekę nad nami. Archanioł Michał, któż jak Bóg, on stoczył walkę ze złymi duchami i nadal wspiera nas w walce ze złem. Archanioł Gabriel, Bóg jest mocą, wielokrotnie przekazywał ludziom zlecenia od Pana Boga. To on zwiastował Pannie Maryi, że zostanie matką Syna Bożego. Archanioł Rafał, Bóg uleczy, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją przed Panem i był opiekunem młodego Tobiasza. Niech ci archaniołowie, Michał, Gabriel, Rafał, są dzisiaj z nami, także podczas tej katechezy, którą głosimy w oparciu o katechizm Kościoła katolickiego. A dzisiaj wchodzimy już w kolejny artykuł cnoty. Mówić będziemy o cnotach ludzkich i o cnotach teologalnych. To są takie dwa działy, które mamy do omówienia. Dzisiaj poświęcimy czas na cnoty ludzkie. W nich zawierają się także cnoty kardynalne, a więc to, co znamy z tych takich, powiedziałbym, z katechizmu, z nauczania religii, roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo. Ale cnoty teologalne z kolei to wiara, nadzieja, miłość. A więc mamy te cztery cnoty nazywane kardynalnymi i trzy cnoty teologalne. Mówimy nieraz trzy cnoty boskie. Wiara, nadzieja, miłość. Dzisiaj o cnotach ludzkich. Święty Paweł w liście do Filipian mówi: wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to miejcie na myśli. W liście do Filipian w 4 rozdziale. Katechizm podpowiada nam, czym jest cnota. Cnota jest habitualną, to znaczy, mądrze powiedziane, taką zamieszkującą w nas na stałe i trwałą dyspozycją, czyli umiejętnością, jakąś postawą, nawet nawykiem do czynienia dobra. Ta trwała umiejętność staje się tak oczywista dla nas, z czasem oczywiście, że jest dla nas, no można powiedzieć, jakimś taką formą nawyku. To znaczy nawykliśmy czynić dobro. To jest dla nas coś oczywistego. Takie mamy nastawienie, taką mamy postawę do czynienia dobra. A więc pozwala cnota osobie nie tylko wypełniać dobre czyny, ale także dawać z siebie to, co jest najlepsze. Więc osoba cnotliwa wszystkimi swoimi siłami zmysłowymi, duchowymi dąży do dobra. Zabiega o dobro, wybiera dobro w konkretnych działaniach. Celem życia cnotliwego jest upodobnienie się do Boga. Święty Jan Paweł II zawsze zwracał uwagę, że gdy mówimy o cnotach, o wszystkich cnotach, o jakiejkolwiek cnocie, musimy mieć przed oczyma realnego, konkretnego człowieka. Bo cnota to nie jest coś abstrakcyjnego. Nie jest coś, co jest oderwane od życia. Przeciwnie, ona jest bardzo głęboko wpisana w życie. Bo z życia wyrasta i zobaczmy, że gdy wybieramy dobro, to nadajemy życiu kształt. Naszemu życiu, ale też życiu wokół nas. Zatem to nie jest żadna abstrakcja. Cnota stanowi o tym, jak żyjemy, jak działamy, jak postępujemy. Dlatego w tych wszystkich rozważaniach nie tyle powinniśmy mówić o cnocie jako takiej, ale o człowieku żyjącym i działającym cnotliwie, czyli o człowieku roztropnym, o człowieku sprawiedliwym, o człowieku mężnym i o człowieku umiarkowanym, albo inaczej wstrzemięźliwym. Człowiek. Człowiek tu ma tę istotną wartość. Oczywiście słowo cnota i określenie człowiek cnotliwy zostało zbanalizowane, zostało wyśmiane przez świat, zostało sprowadzone do sfery seksualności. Niektórzy mówią, nie bądź taką cnotką. To jest coś, co robi demon. Byś cnoty nawet nie brał pod uwagę, byś o cnocie zapomniał. Dlaczego tak się stało? Bo cnota jest dobra. Bo człowiek cnotliwy jest dobry. I to jest bardzo szeroka rzeczywistość. Ludzie zatem mają wstydzić się życia cnotliwego i żyć bezwstydnie. I nie mówić o sobie, nawet nie myśleć o sobie jako o człowieku cnotliwym. A przecież jest w nas wewnętrzne pragnienie życia cnotliwego, to znaczy nakierowanego na spełnianie dobra. Sami chcemy być dobrzy, ale też chcemy dobrych polityków, którzy będą kierowali się cnotami społecznymi w życiu społecznym. Chcemy dobrych lekarzy, to znaczy tych, którzy będą ludźmi cnotliwymi. Nauczycieli, księży, krawców, sprzedawców. I trzeba dzisiaj, myślę, odbrązowić, wzmocnić słowo cnota i rzeczywistość, która za tym słowem stoi. Byśmy zaczęli myśleć o sobie jako o ludziach cnotliwych, którzy pragną być cnotliwi, to znaczy, którzy pragną dobra. Cnoty ludzkie, naucza katechizm w punkcie 1804, są trwałymi postawami, stałymi dyspozycjami, stałymi przymiotami umysłu i woli, które regulują nasze czyny, które porządkują nasze uczucia i kierują naszym postępowaniem zgodnie z rozumem i wiarą. Zapewniają one łatwość, pewność i radość w prowadzeniu życia moralnie dobrego. Człowiek cnotliwy to ten, który dobrowolnie czyni dobro. Dobrowolnie. Cnoty moralne zdobywa się wysiłkami człowieka. Wybiera się je rozumnie, czyli kieruje i kierunkuje swoją wolę ku temu poprzez rozum i realizuje w wolności, a więc dobrowolnie. To nie jest tak, że one są już w nas ukończone, ponieważ w nas zamieszkują, to są już w nas ukończone. Mieszkają w nas, to znaczy przychodzimy z możliwościami. Mamy w sobie tę potencję, mamy w sobie możliwość. Czy te możliwości rozwiniemy, czy nie, to już zależy od naszej pracy. To jest tak jak z talentem. Wielu wybitnych artystów mówi, że miarą ich sukcesu jest 10% talentu i 90% pracy, ciężkiej pracy. Wydobywania diamentu, który został im podarowany. Talent jest niezbędny, ale bez pracy ten talent będzie zakopany. Tam się nic nie stanie, będzie wówczas ten, który może być rzeczywiście wielkim artystą, może być bardzo przeciętny, albo w ogóle może nie odkryć w sobie tych umiejętności, które w nim zamieszkują. I tak jest z życiem cnotliwym. Dziecko przecież nie od razu umie pisać. Musi uczyć się liter. Musi wypisywać te, może pamiętacie, ja przynajmniej tak miałem, był zeszyt w linie i trzeba było w tych liniach się mieścić i te literki jak najpiękniej stawiać i żeby postawić, żeby zrobić B, to trzeba zrobić kreskę, później jeden brzuszek, drugi brzuszek i one muszą mieć odpowiedni kształt. I tak uczyliśmy się tej kaligrafii. A teraz, gdy piszemy, to już nawet się nad tym nie zastanawiamy, jak te litery składać. Po prostu piszemy. I podobnie jest właśnie z cnotą. To jest takie uczenie się tego. To jest praca. Także ta praca nad sobą. to jest konkretny wysiłek, to jest powtarzalność, to jest jakiś wreszcie nawyk, nad którym się nie będziemy specjalnie już później namyślać, ponieważ dla nas naturalne staje się czynienie dobra. Jak pianista musi bardzo ciężko pracować przez wiele godzin, żeby zagrać wreszcie koncert i wciąż się kształcić i wciąż te palce rozgrzewać i pracować nad tym i dbać o dłonie. Zobaczmy, jak wiele rzeczy w życiu musimy się uczyć. Życia musimy się uczyć i wiemy, że nie zawsze jest łatwo. Najczęściej zresztą jest trudno. Mniej, bardziej, ale trudno. Zawsze, gdy chcemy zrobić jakieś dobre, to pojawia się górka. No, najczęściej jest tak, że nie mamy z górki, gdy chcemy uczynić dobro. Czynienie dobra zatem nie zawsze jest łatwe, bo wymaga czego? Wymaga niejednokrotnie rezygnacji z czegoś, a zwykle rezygnacji z tego, co jest lekkie, łatwe i przyjemne. Zatem możemy mieć trudność z czynieniem dobra i tego się pomalutku uczymy. Przezwyciężania tych trudności. To są małe kroczki. Od czego zaczynamy? Nie rzucamy się z motyką na słońce. Zaczynamy od małych rzeczy. Pan Jezus mówi, byłeś wierny w małych rzeczach, nad wielkimi cię postawię. Mierzyć zamiary na siły. Jakbyśmy chcieli wystartować w maratonie, to musimy przygotować się, to musimy nauczyć się rozgrzewki, żeby nam od razu stawy nie wysiadły, wzmocnić kolana, wzmocnić mięśnie. Zaczynamy biegać i zwiększamy dystans z czasem, a nie od razu robimy, jak chcemy wystartować w maratonie, to robimy półmaraton. No tak się tego nie zrobi, bo ducha wyzioniemy. Dlatego też zobaczmy, taka metoda etapowości, ona jest ważna także w kształtowaniu w sobie tego człowieka, który jest człowiekiem cnotliwym. Cieszymy się, jak już coś osiągniemy i idziemy na kolejny szczebel, jak po drabinie, po jednym szczebelku, w górę i tak systematycznie osiągamy sprawność działania, którą nazywamy cnotą. Pamiętajmy, że my mamy wpływ na cnoty ludzkie, ale nie tylko my mamy wpływ na cnoty ludzkie, czyli na tę postawę wybierania dobra. Także przecież Pan Bóg chce, byśmy czynili dobrze. To znaczy nasz wysiłek, naszą pedagogię życia człowieka cnotliwego, to co w nas zamieszkuje, a zamieszkuje dlatego, że Pan Bóg w nas to wkomponował, oczyszcza jeszcze Boża łaska i stajemy się szczęśliwi, praktykując dobro. Ludzie praktykujący dobro. Nie tylko mówiący o dobru, o abstrakcji jakiejś, ale praktykujący dobro na co dzień. Bądźmy ludźmi praktykującymi dobro. W praktykowaniu dobra dopomaga nam Pan Bóg i obdarza nas darami ducha potrzebnymi w codziennych wyborach. Cztery cnoty, o których wspomniałem na początku, odgrywają pośród tych cnót ludzkich kluczową rolę i dlatego nazywa się je cnotami kardynalnymi. Wszystkie inne cnoty grupują się wokół tych czterech. Przypomnijmy, są nimi roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie. Jeśli kto miłuje sprawiedliwość, jej to dziełem są cnoty, uczy bowiem umiarkowania i roztropności, sprawiedliwości i męstwa. Czytamy w Księdze Mądrości w 8 rozdziale. Cnoty te są wychwalane w wielu miejscach Pisma Świętego. Mówimy o nich kardynalne, od słowa łacińskiego cardo, czyli zawias. Zawias, a więc na nich zawieszamy wszystko inne. One jak w drzwiach, gdy nie ma zawiasów, to drzwi wypadają. Coś są czymś, co spaja elementy w całość. Na tych cnotach kardynalnych zawisa charakter człowieka. są filarami, na których opiera się prawdziwie ludzkie życie i od nich zależą inne cnoty moralne. Króciutko bardzo, roztropność, mówi katechizm, jest cnotą, która uzdalnia rozum praktyczny do rozeznawania w każdej okoliczności naszego prawdziwego dobra i do wyboru właściwych środków do jego pełnienia. A zatem nie wszystko, co się jawi jako dobro, musi być tym dobrem dla nas. I teraz roztropność pomaga nam określić, co tym dobrem dla nas jest i też jakie są środki do realizacji tego dobra. Człowiek rozumny na kroki swe zważa. Tylko głupiec idzie bez rozważenia, rozważenia kroków, czytamy w Księdze Przysłów. Bądźcie roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić, mówi Piotr Apostoł w pierwszym liście. Roztropność jest prawą zasadą działania. Nie należy oczywiście roztropności mylić z nieśmiałością, czy ze strachem, albo z udawaniem, albo z dwulicowością. Kieruje roztropność innymi cnotami, wskazuje zasadę, wskazuje miarę także innych cnót. Roztropność kieruje bezpośrednio także sądem naszego sumienia. Człowiek roztropny decyduje o swoim postępowaniu, porządkuje to postępowanie, kierując się tym sądem. Sprawiedliwość jest cnotą moralną, która polega na stałej i trwałej woli oddawania Bogu i bliźniemu tego, co im się należy. To jest sprawiedliwość. Oddać każdemu, co mu się należy. Bogu, co boskie, człowiekowi, co należy do człowieka. Sprawiedliwość w stosunku do Boga nazywana jest także cnotą religijności. W stosunku do ludzi uzdalnia ona do poszanowania praw każdego i do wprowadzania w stosunkach ludzkich harmonii, która sprzyja bezstronności względem osób i dobra wspólnego. Człowiek sprawiedliwy, często wspominany w Piśmie Świętym, wyróżnia się stałą uczciwością swoich myśli, a więc i w myślach jest sprawiedliwy, i prawością swojego postępowania w stosunku do bliźniego. W Księdze Kapłańskiej czytamy: nie będziesz stronniczym na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego. Panowie, oddawajcie niewolnikom to, co sprawiedliwe i słuszne, świadomi tego, że i wy macie Pana w niebie. W liście do Kolosan czytamy. A więc sprawiedliwość, męstwo, jest cnotą moralną, która zapewnia wytrwałość w trudnościach i stałość w dążeniu do dobra. Męstwo jest niezwykle dzisiaj potrzebne. Umacnia decyzję opierania się pokusom, przezwyciężania przeszkód w życiu moralnym, a te przeszkody będą na naszej drodze. Dlatego męstwo jest czymś bardzo, bardzo istotnym dzisiaj w życiu. Tego męstwa, mam wrażenie, bardzo człowiekowi XXI wieku brakuje. Cnota męstwa uzdalnia nas do przezwyciężania strachu, nawet strachu przed śmiercią, do stawienia czoła próbom, do stawienia czoła prześladowaniom. Uzdalnia nawet do wyrzeczenia i do ofiary z życia w obronie słusznej sprawy. To jest męstwo. Pan moją mocą i pieśnią. Mówi także Pan Jezus: na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę, jam zwyciężył świat. Męstwo. I wreszcie umiarkowanie. Także cnota moralna, która pozwala opanować dążenie do przyjemności i zapewnienia równowagi w używaniu dóbr stworzonych. A zatem patrzmy, brak umiarkowania powoduje, że człowiek chce i więcej, i więcej, i więcej, i nie może się zatrzymać. I to w różnych dziedzinach. Pieniędzy, różnego rodzaju nałogów, w które zaczynamy wpadać, a później już nie mamy nawet dobrowolności w tym wszystkim. To jest właśnie potrzeba cnoty umiarkowania. zapewnia panowanie woli nad popędami, utrzymuje pragnienie w granicach uczciwości. Różne mamy pragnienia, różne mamy, mamy do wyboru przyjemności, ale przecież nie wszystko, co przyjemne, jest dobre dla nas. A więc osoba umiarkowana kieruje do dobra swoje pożądania zmysłowe, zachowuje zdrową dyskrecję i nie daje się uwieść, by iść za zachciankami swojego serca. Umiarkowanie powoduje, że nie dajemy się uwieść zachciankom. Umiarkowanie jest często wychwalane w Starym Testamencie. Nie idź za twymi namiętnościami, powstrzymaj się od pożądań w Księdze Syracha. W Nowym Testamencie jest ono nazywane także skromnością lub prostotą. Powinniśmy żyć na tym świecie rozumnie, sprawiedliwie i pobożnie. Dodajmy też zaraz, że wszystkie postawy człowieka, o których stanowią poszczególne cnoty kardynalne, są ze sobą wzajemnie powiązane, żebyśmy nie oddzielali tych cnót, tych zawiasów od siebie. Potrzebne są wszystkie te zawiasy. Nie może więc być człowiek prawdziwie roztropnym, ani rzetelnie sprawiedliwym, ani naprawdę mężnym, jeśli brakuje cnoty umiarkowania. Można powiedzieć, że ta cnota pośrednio stanowi o wszystkich innych, ale też wszystkie inne są potrzebne, aby człowiek mógł być umiarkowany, czyli wstrzemięźliwy. Czytałem niedawno wskazania takiego wschodniego starca, Abby Doroteusza, który mówił o budowaniu i wykończeniu domu duchowego cnót. A zatem przyrównał budowanie w sobie człowieka cnotliwego do budowania domu. I wskazywał, żeby człowiek codziennie nabierał trochę w każdej z cnót, w każdej cnocie. Żeby nie skupiać się tylko na jednej, takie daje wskazania, to znaczy, by nie wznosić wciąż jednej ściany i tak wznosimy tę ścianę, wznosimy i w górę, i w górę, i w górę i w zasadzie powstaje ściana, jakiś mur pojedynczy, skupiamy się na nim, on może być nawet bardzo wysoki i może być wznoszony z mozołem, ale bez wsparcia innych. I pojedyncza ściana może runąć na wietrze. A może być równocześnie dla nas źródłem uśpienia, ponieważ będziemy mówić, no tak, no ale wznosimy tę ścianę takiej czy takiej cnoty. A może też być dla nas powodem pychy, ponieważ powiemy, o jaką piękną ścianę wznieśliśmy. Najpierw należy kłaść fundament wiary. Bez wiary bowiem niepodobna jest podobać się Bogu. W liście do Hebrajczyków. Potem na tym fundamencie wznosimy równomiernie całą budowlę, na fundamencie wiary. Równomiernie. I ten Abba Doroteusz naucza, że przydarzyła ci się okazja posłuszeństwa, to połóż jeden kamień, jedną cegiełkę posłuszeństwa. Przydarzyło ci się strapienie z powodu brata, połóż kamień cierpliwości. Pojawiła się okazja do wstrzemięźliwości, połóż kamień wstrzemięźliwości. I tak kamień po kamieniu wznoszony jest dom, ale z każdej strony. Kamieniami węgielnymi są cierpliwość i męstwo. Cierpliwość i męstwo wspierają ściany domu. Wiadomo, że na kamień także, na cegłę, kładzie się zaprawę, by kamienie nam się nie poluzowały, nie wypadły. Tą zaprawą, mówi, jest pokora. Pokora. Dzięki pokorze chronimy to, co zbudowaliśmy. Pycha nam tę budowlę demontuje. Przykładowo, przychodzi ktoś do nas i mówi przykre i zasmucające słowo. My to słowo przyjmujemy i nie odpłacamy pięknym za nadobne, ale za chwilę idziemy do sąsiada, czy do sąsiadki, czy do kogoś innego i mówimy, ty wiesz, co on mi powiedział? Ale ja mu nic nie odpowiedziałem. Nie, ja się zachowałem. Ja mu nic nie odpowiedziałem, bo jestem pokorny. Ty wiesz, co on mi powiedział? No to możemy powiedzieć tak, położyliśmy tam cegłę pokory, a tutaj właśnie takim sposobem działania wyjęliśmy dwie inne cegły. Czyli jedną położyliśmy, ale dwie wyciągnęliśmy. Czyli demontaż domu. To się dzieje bez pokory. I Abba Doroteusz mówi też, że dom powinien mieć wiązanie. A co to jest to wiązanie? To jest rozsądek. On umacnia budowlę, on łączy kamienie, on wiąże ściany, on przydaje także domowi piękna. Dalej jest pokrycie domu. Pokrycie to jest miłość, która stanowi doskonałość cnót, stanowi najwyższą część domu. A w Księdze Powtórzonego Prawa czytamy, jeśli zbudujesz nowy dom, uczynisz na dachu ogrodzenie, byś nie obciążył swojego domu krwią, gdyby ktoś z niego spadł. Czyli jeszcze balustrada. Balustradą znów jest pokora, bo czyniąc postępy w cnocie, zbliżamy się do Boga. Bardziej widzimy swoją grzeszność, czyli właśnie stajemy się pokorni, stajemy w prawdzie o sobie. Ten, kto pragnie z Bożą pomocą osiągnąć dobry stan, nie powinien mówić, że cnoty są zbyt wzniosłe, że życie cnotliwe jest nie dla niego, ponieważ zawsze mamy sposobność do tego, żeby w tej cnocie ćwiczyć się i stawać się człowiekiem cnotliwym. Nie zwracajmy więc uwagi na to, ile nam brakuje, by nie popaść nieraz w przerażenie. Małymi kroczkami idziemy ku dobru. Małe kroczki, tak jak święty Alfons Maria Liguori, założyciel redemptorystów, przy okazji medytacji zawsze mówił o tym, żeby nie kończyć medytacji jakąś abstrakcją, wzniosłością, czymś takim, tylko żeby ta modlitwa myślna prowadziła nas do życia cnotliwego, to znaczy, żebyśmy podjęli jakieś konkretne, drobne postanowienie, które będziemy w stanie wypełnić, a nie wiadomo co, które będziemy w stanie wypełnić i z którego rozliczymy się w wieczornym rachunku sumienia. Bo właśnie, patrzcie, jak budujemy dom, to musimy patrzeć na rachunki, musimy to sprawdzić, tamto sprawdzić, a gdy budujemy człowieka w sobie, człowieka wewnętrznego, czy my sprawdzamy siebie, czy tak idziemy na żywioł? Będzie wybudowane tak, czy ściana będzie krzywo, czy tego, no nie chcielibyśmy takiego domu. Nie ma na żywioł. To jest systematyczna praca nad sobą. Praca codzienna. Pomalutku, bez przerażania się, bez mówienia, nie, dla mnie to nie jest życie cnotliwe, ja to nie. To jest nieprawda. Każdy może te kamienie, tą budowlę wznosić, jeśli oczywiście w sposób wolny podejmie taką decyzję. Święty Bazylii Wielki mówi o trzech sposobach czynienia dobra. Albo czynimy dobro lękając się męki, a wówczas żyjemy jak niewolnicy, albo po to, by otrzymać nagrodę, a wtedy żyjemy jak najemnicy, albo czynimy dobro dla samego dobra, a wówczas jesteśmy synami, mówi święty Bazylii Wielki. Żyć dobrze zatem to nic innego jak miłować Boga całym sercem, całą duszą i całym umysłem. Dla niego zachowuje człowiek nienaruszoną miłość dzięki umiarkowaniu, której żadne nieszczęście nie złamie, dzięki męstwu, która posłuszna jest jedynie Bogu samemu, dzięki sprawiedliwości, bo oddajemy to, co się komu należy, która czuwa nad rozeznaniem wszystkiego, by nie dać się zaskoczyć przez podstęp i kłamstwo, a to dzięki roztropności. Patrzcie, jak te cnoty są w miłości zakorzenione i jak one tę miłość w nas wydoskonalają.